mam jedną taką Biblię właśnie, którą noszę w teczce i ona jest taka prawie niechodzona, więc się kiepsko otwiera. Jeden 10. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami, nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Panie Boże, dziękujemy Tobie za proroka Jeremiasza, za jego powołanie, za jego służbę i za to, Panie, też co Twoje słowo mówi o prorokach, o ich posłudze, o ich zadaniach. Prosimy Cię, otwórz dzisiaj nasze serca na to nauczanie. Prosimy Cię, abyśmy posiedli mądre serca patrzące na nowe światło, które mają dopiero nadejść. Amen. Temat dzisiejszego kazania to jest poza stary świat, albo można by inaczej powiedzieć, patrząc na nowe światy. Patrząc na nowe światy. I dzisiejszy tekst, tekst z pierwszego rozdziału księgi Jeremiasza, dotyczy powołania prorockiego i to jest też taka myśl, którą żeśmy omawiali szerzej na ostatniej grupie biblijnej. Właśnie rozpoczęliśmy takim wstępem do proroków, ogólnym wstępem do proroków. Mówiliśmy o tym, że właśnie powołanie jest jedną z głównych, czterech głównych cech proroka. Te cechy to jest właśnie powołanie od Boga. Po drugie to jest poselstwo Bożego Słowa, co oznacza autorytet. Po trzecie to jest zasiadanie w Radzie Bożej. Prorocy Boży zasiadają w Radzie Bożej. I po czwarte wstawiennictwo za innymi. Prorocy, pomimo tego, że zwiastują sąd, jednak za tymi, na których ten sąd nadchodzi, się wstawiają do Boga, prosząc usilnie o Boże zmiłowanie. Słyszeliśmy też podczas tej grupy już, że prorocy powstają w Izraelu głównie wtedy, kiedy w królestwie dzieje się źle. Tak? Na początku w historii był nacisk położony na kapłanów. Kapłani powinni byli być posłuszni Bogu we wszystkim świątyni. Później są królowie. Królowie są powiązani z mądrością w Biblii. Tak? Kiedy czytamy o powołaniu Salomona, czy ordynacji Salomona na urząd królewski, wiemy, że chodzi o mądrość. Ale królestwo upada, królowie nadużywają swojej władzy. To jest też ten tekst, który wczoraj słyszeliśmy podczas naszego nabożeństwa jubileuszowego, że możni tego świata często, albo prawie zawsze nadużywają swojej władzy. I wtedy pojawiają się prorocy. Wtedy, kiedy w królestwie dzieje się źle, kiedy królowie odstępują od słów tego głównego króla, czyli Jahwe, wtedy powstają prorocy. Dowiedzieliśmy się też ostatnio, że prorocy zazwyczaj nie przepowiadają dalekiej przyszłości. Oczywiście są przykłady w Biblii o tym, że prorocy mówią o czasach, które nadejdą w dalszej przyszłości. Takim przykładem jest prorok Daniel, tak, który mówi o czterech kolejnych imperiach, które powstaną i które będzie paść właśnie Syn Człowieczy, tak, który nadejdzie. Natomiast większość proroków w Biblii mówi o czasach bardzo bliskich, o tym, co się ma wydarzyć wkrótce, zaraz. Zobaczcie, nawet Mojżesz, który według Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Piątej Mojżeszowej, jest nazwany największym prorokiem, 18:18, który przepowiedział przyszłość Izraela, w tym sensie, że kiedy znowu czytamy Księgę Powtórzonego Prawa 28:32, on tam mówi o tym, że Izrael kiedyś upadnie. U nas trochę tłumaczenie w Bibliach warszawskich nie jest zbyt dokładne, bo to mówi o jakiejś takiej możliwości, że może Izrael upadnie. Ale nie, tam konkretnie jest stwierdzone, że Izrael upadnie, że Izrael odejdzie od Boga. Także on rzeczywiście coś takiego przepowiedział, ale zobaczcie, co on robił przez całe życie jako prorok. Uczył Tory, tak? Uczył o sprawach bieżących, uczył o sprawach, które mają się wkrótce wydarzyć. Także ogólnie rzecz biorąc, biblijni prorocy nie są Nostradamusami, tak? Którzy chcą nam przepowiedzieć kolejne wieki, tak, i kolejne odkrycia ludzkości. Idąc do Jeremiasza, kiedy się szerzej przyjrzymy tej księdze, i to będzie przy innej okazji, bo teraz będziemy kolejno na grupach omawiali kolejnych proroków, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i tak dalej, zobaczymy, że proroctwo dotyczy też u niego niedalekiej przyszłości. Tak naprawdę Jeremiasz mówi o tym, co się ma wydarzyć wkrótce, a mianowicie o niewoli babilońskiej, tak, Judejczycy pójdą do niewoli babilońskiej. Jeremiasz mówi, lepiej oddajcie swoje karki Nebukadnezarowi. To jest wasz nowy Mesjasz. Tak, wy staliście się Egiptem, Jerozolima stała się Egiptem. Poddajcie się, ponieważ ja pójdę z wami, będę na wygnaniu. Tak? To będzie kolejny Exodus. Tak jak Egipt był miejscem opresji, tak, zobaczcie, pośród Bożego ludu, to jest to, do czego może doprowadzić niewierność Bożego ludu, tak? Stajemy się jak ostatni tyrani, dlatego ta wierna resztka powinna posłuchać Jeremiasza, udać się posłusznie na wygnanie, a tam się im będzie powodziło, tak? I później Ezechiel kontynuuje tą myśl. I w zasadzie proroctwo Jeremiasza kończy się znowu na niedalekiej przyszłości. Przepowiada jedynie tyle, że za 70 lat to wygnanie się skończy. I tyle. Sama księga Jeremiasza też wielokrotnie mówi nam o różnych cechach proroka. I to głównie z księgi Jeremiasza dowiadujemy się o tym, że prorocy Boży są tymi, którzy uczestniczą w naradzie Bożej. I jeśli macie Biblię, to zachęcam, udajcie się ze mną do rozdziału 23. Wersety 16-22. Tak mówi Pan Zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią. Widzenie swego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego słowo? Kto przyjął Jego słowo, by móc zwiastować? Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od złej drogi i ich złych uczynków. Czyli tutaj Bóg sam mówi, że prawdziwi prorocy, tak, on mówi tu o fałszywych, o tych zwodniczych prorokach, mówi o tym, czy oni nie uczestniczyli w mojej radzie, ale prawdziwi, tak, w domyśle, uczestniczą w tej radzie. I to widzimy wielokrotnie. Zobaczcie, prorocy słyszą obrady Bożego Trybunału i mogą wypowiadać się podczas obrad Bożego Trybunału. Widzimy zalążek tego w Księdze Rodzaju, kiedy trzej aniołowie przychodzą do Abrahama, mają już odchodzić, ale nagle anioł Pana mówi, czy nie miałbym o tym, co się wydarzy, powiedzieć Abrahamowi. I mówi Abrahamowi o tym, co się stanie z Sodomą i z Gomorą. Tak? I naraz Abraham zaczyna z Panem traktować. On jest w Radzie Bożej, tak? On z Panem tutaj negocjuje. Także widzimy tego przykład. Innym przykładem jest Amosa, trzeci rozdział. Też Bóg mówi, że Bóg objawia Amosowi. Ja może już nie będę do tych wszystkich tekstów sięgał, kiedy indziej tam zajrzymy, ale w Amosa 3:7 mamy też taki fragment, który mówi o tym, że Bóg objawia prorokom swe zamiary i bierze pod rozwagę ich uwagi. Czyli jeszcze raz, Abraham wniósł swoje uwagi do Boga i tak samo Amos, to jest 7 rozdział Amosa, wersety 1-9. Panie, ale jakże, tam znowu następuje pertraktacja, tak? Amos jest w Radzie Bożej, Amos, można powiedzieć, dyskutuje, tak? Pertraktuje z Bogiem. Kolejna rzecz, którą się uczymy o prorokach i też z księgi Jeremiasza, jest taka, że rola proroka, słuchajcie, jest bardzo niewdzięczną rolą. Najpierw zobaczcie, co się musi wydarzyć, żeby w ogóle prorok spełnił swoje powołanie. Najpierw musi wystąpić jako Boży oskarżyciel. Tak, tak, wyobraźcie sobie, to jest sytuacja u proroków, bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją sądowniczą, jest rozprawa sądowa. Tak, wiecie, jak to mniej więcej wygląda, oglądaliście filmy o jakichś tam ławach przysięgłych Stanów, w Stanach Zjednoczonych, tak? Tak, takie procesy sądowe, tak, które się ciągną. I najpierw ten prorok musi wystąpić jako Boży oskarżyciel, czyli musi wystosować akt oskarżenia względem ludzi, tak, którzy są grzeszni, którzy są niewierni. I też będziemy to widzieli nie tylko u Jeremiasza, ale u Ozeasza w 4 rozdziale, u Michała 6:2. A potem, słuchajcie, ta niewdzięczna rola się musi odwrócić i kiedy akt oskarżenia już został wypowiedziany, on musi stać się adwokatem obrony, można powiedzieć. Staje się adwokatem obrony, który prosi sędziego, aby dotrzymał swoich wcześniejszych obietnic, aby nie zatracał Izraela, tak? aby go zupełnie nie zmiatał z ziemi. Także prorok stoi gdzieś pomiędzy Bogiem a ludźmi, tak? Musi mieć na uwadze sprawy Boże i sprawy ludzi, ale najczęściej to się dla niego źle kończy, słuchajcie. W ojczyźnie go nie słuchają, a w stolicy co z nim robią? W stolicy go zabijają. Kolejna ważna rzecz jest taka, i to się już utrzymy konkretnie z tego pierwszego rozdziału Jeremiasza. Prorocy operują tylko słowami. Nie ma tu nic, żadnego dodatku. To jest tylko słowo. Zobaczcie, kapłani, znowu w historii Izraela. Kapłani co robili? Kapłani też uczyli ludzi słowami, ale bardzo dużo ich służby polegało na wykonywaniu rzeczy. Czy to zajmowaniu się sprzętami w świątyni, czy właśnie wokół świątyni, różnymi rzeczami. Często też oni byli jakby takimi rytualnymi lekarzami, którzy mieli ocenić, kto jest czysty, a nieczysty, żeby go izolować. A też czasami brali udział w sądzie. Tak? To były, także to było częściowo tylko słowo, było ich powołanie. Królowie, zobaczcie, królowie później nastąpili w historii Izraela i królowie co? Królowie też posługują się słowem, ogłaszają co? Ogłaszają werdykty, ogłaszają swoje decyzje, ale ich słowa są poparte czym? Mocą miecza tak naprawdę, tak? Jeśli nie usłuchasz słów króla, i to czytamy też w Księdze Przypowieści, tak? To pamiętaj, że za tym stoi też miecz, tak? To jest miecz władzy. Ale prorocy, słuchajcie, stają tylko i wyłącznie z nagim słowem. Prorocy stają tylko i wyłącznie z nagim słowem, ale moc ich mowy jest wielka. Moc ich mowy jest wielka. Zobaczcie, jaka to jest moc. Ja już czytałem ten fragment, ten jeden werset na samym początku. Zobaczcie, co Bóg mówi do proroka. Daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I możemy, nie wiem, pewnie nam się wydaje, że to jakaś hiperbola i tak dalej, ale nie. Słuchajcie, ten fragment dzisiaj, który też Marek przeczytał z lekcji nowotestamentowej, z lekcji Ewangelii tak naprawdę, fragment z Ewangelii Łukasza, mówi o podobnej mocy. Kiedy Jezus przyszedł, ten arcyprorok, można powiedzieć, ten ostatni prorok, wielki prorok, zobaczcie, kiedy on przemówił do ludzi, co tam jest napisane? Oni momentalnie się zorientowali, że to jest ktoś, kto przemawia z mocą. Tak? To jest ten klucz, zobaczcie. Jeremiasz dostał moc burzenia, wykorzeniania, ale później sadzenia i odbudowywania. I tak samo Jezus, tak samo Jezus. Także zobaczcie, mowa proroków jest jak mowa Boża. Mowa Boża jest taka, że mowa Boża burzy światy i mowa Boża odbudowuje światy, buduje nowe światy. Mowa mądrego proroka sprawia, że ludzie tracą zaufanie do starego świata, do starych, skorumpowanych, można powiedzieć, schematów, które się już nie sprawdzają w tym czasie i umierają. I widzą nowe możliwości na przyszłość. To jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o ogólnie o proroków. Prorocy zwiastują nastanie końca, czy nadejście końca starego świata. W miarę jak czas upływa, pewne stare rzeczy muszą umrzeć. To jest prawda, słuchajcie, historycznie, to jest prawda eklezjalnie w życiu naszego Kościoła, to jest prawda też osobista w naszym życiu. W miarę upływu czasu pewne rzeczy muszą umrzeć. Moje dzieci też za niedługi czas będą musiały umrzeć dla karmienia, tak, tym pokarmem mamy, tak? Słuchajcie, wiele jest takich stadiów w naszym życiu, które muszą umrzeć, żeby nastały nowe światy, nowe stadia. Także myślę, że to jest ta zasadnicza różnica między kapłanem, królem i prorokiem, że zobaczcie, kapłan operuje w jakimś systemie, ale on jest w tym systemie ograniczony. Może co najwięcej powiedzieć, nie dam rady już. To już jest koniec moich możliwości. Tak? To wszystko, co można osiągnąć. Król potrafi wyjść trochę dalej poza te schematy i może wskazać na pewne nowe połączenia, tak jak Salomon robi, pewne nowe sytuacje potrafi jeszcze rozsądzić. Ale zobaczcie, jedynie prorok, i mam nadzieję, że będę wam to pokazywał w kolejnych grupach też, na kolejnych grupach biblijnych, jedynie prorok widzi nowy świat po śmierci. Tak, tak jak myślimy o śmierci narodu izraelskiego, w Ezechiela, tak? Stary naród umiera, stary świat umiera, ale prorok widzi nową przyszłość, nowy start, nową jakość, nowy początek. Tak? Tam, gdzie się kończy nadzieja, nagle Bóg wzbudza nową wizję na przyszłość. Także mowa proroka, słuchajcie, kreuje nowe światy. Nowe światy. Jego wizja wybiega daleko poza świat, który teraz już przestaje działać. I zobaczcie, Jezus jest tak naprawdę prorokiem w każdych z tych wymienionych sensów. Zobaczcie, mówi o sprawach swojego pokolenia. Jezus też nie jest Nostradamusem, który nam opowiada o tym, jakie wynalazki ludzkość wynajdzie w XIX, XX, XXI wieku. Mówi raczej o sprawach swojego pokolenia. Wskazuje na zepsucie starego świata, starego systemu. On już nie działa, tak? Zobaczcie, stare bukłaki pękają, tak? Jest nowe wino. Dalej, co robi Jezus? Jezus bierze na siebie tą bardzo, bardzo niewdzięczną rolę, jaką jest stanie na rozprawie sądowej pomiędzy Bogiem a ludem. Czyli z jednej strony jest oskarżycielem z ramienia Jahwe i oskarża lud, tak? I często, wiecie, to są te bezpośrednie potyczki z przywódcami Izraela w tamtym czasie. A z drugiej strony Jezus też jest wstawiennikiem, jest orędownikiem u Boga za ten lud, tak? Także widzicie, to jest to stanie po środku, tak? I zobaczcie, co się dzieje dalej z Jezusem jako prorokiem. W ojczyźnie co się z nim dzieje? W ojczyźnie jest nieprzyjęty, tak? Jest odtrącony. A w stolicy co się z nim dzieje?
Zabijają.
Operuje tylko słowami. Jezus nie stał tam i nie bił ludzi z tym głowy jakimś tam bokiem miecza czy coś, tak? Nie był jakimś zbirem, bandziorem. A jednak zobaczcie, ze względu na słowa, słowa pełne mocy, słowa od Jahwe, ludzie potraktowali go jak największego zbira. Bo słuchajcie, śmierć krzyżowa to nie jest śmierć dla zwykłych, nie wiem, złodziei, zwykłych dziwnych ludzi, jakichś nawiedzonych fanatyków. Nie, to jest śmierć, słuchajcie, dla wywrotowców. To jest śmierć dla tych, którzy wywracają ten system Pax Romana do góry nogami. Ale Jezus mówi, zobaczcie, operuje tylko słowami, mówi o tym, że stary świat się kończy i mówi też o śmierci starego świata. Mówi też o tym, że ze śmierci wyłoni się zupełnie nowy świat. Nastąpią wielkie zmiany. Jedną z takich zmian będzie to, że on, jego lud, będzie świątynią teraz. Niestety, słuchajcie, bo wszystko to fajnie brzmi, kiedy to jest na piśmie tam, kiedy studiujemy to po prostu sobie jako historię, kiedy jakieś fajne, nie wiem, pouczenia w Starym Testamencie i w Ewangeliach się znajdują. Ale powiem wam, że niestety, na co też wskazują teologowie z naszych kręgów CRC, niestety to odnosi się też do nas. Niestety to odnosi się też do nas. Mówię niestety, bo wydaje się, wszystko wskazuje na to, że a mi się wydaje, że jak to też Brytyjczycy często mówią, że jaki jest test puddingu? No test puddingu jest taki, że musisz dojeść i zobaczyć, jak to smakuje. Ja myślę, że jak się nad tym zastanowicie w swoim życiu, czy w życiu waszych rodzin, zaczniecie dostrzegać też może te schematy. Wydaje się, że Bóg poukładał tak nasze życie, że powinno ono przechodzić przez pewne stadia, które wyglądają tak właśnie jak śmierć i powstanie do zupełnie nowego życia, tak? Ja to troszkę też przerysowuję, wiadomo, życie każdego z nas ma pewną ciągłość, ale wydaje się, że przechodzimy przez te stadia, które się muszą zmieniać. Także my nie jesteśmy, słuchajcie, niewzruszonymi ludźmi, na których nic nie oddziaływuje, którzy są zawsze tacy sami. Raczej Biblia wskazuje na to, że powinniśmy się zmieniać, tak jak zmienia się świat, oblicze świata, jak powstaje tak naprawdę w historii wiele nowych światów. Ale nie wiem, czy to nasza przypadłość po upadku, czy nie, ale my się, nie widzicie, jakoś w tym naszym grzechu nie lubimy zmieniać zazwyczaj. Tymczasem, zobaczcie, są zmiany. Jest okres niemowlęctwa i okres niemowlęctwa się charakteryzuje tym, że jest przytulanie i uściski. Dzieci, takie najmłodsze niemowlaki, powinny być właśnie przytulane, obejmowane, ściskane. Powinny czuć naszą miłość. I tak samo jak ktoś przyjdzie jako dziecko, tak? Nowonarodzone dziecko do wiary, do Chrystusa. My jako Kościół też powinniśmy w ten sposób postąpić. Tylko, że ten stan trwa do pewnego momentu. On nie powinien trwać za długo też. Bo dziwnie wygląda 11-latek u piersi mamy. Albo dziwnie by wyglądał, bo jeszcze nie widziałem. Ale później jest, słuchajcie, okres młodych kapłanów i to jest okres jasno określonych zasad. Co robią kapłani? Kapłani muszą być posłuszni. I dzieci muszą być posłuszne bezwzględnie, można powiedzieć, rodzicom. Zrób to, nie rób tego. I w przypadku kapłanów, młodych dzieci, małych dzieci, że tak powiem, sankcje za ich posłuszeństwo bądź nieposłuszeństwo są natychmiastowe, można powiedzieć, tak? Także najważniejszą zasadą dla małych dzieci jest bądź posłuszny. Wszystkie inne zasady wynikają z tej zasady i to konsekwencje przydarzają się od razu. Ale potem kapłani muszą umrzeć. Kapłani muszą umrzeć. Kiedy dzieci są w tym wczesnym wieku, na 100 lat, następuje stadium królewiczów i księżniczek. Tak? I tutaj coraz więcej miejsca rodzice powinni już pozostawiać na podejmowanie przez dzieci własnych decyzji. Tak? Nadal powinny być posłuszne i tak dalej, ale tutaj już rodzice mogą uczyć ich samodzielnie podejmować decyzji. Nie? To jest to stadium przypowieści Salomona. Są dwie kobiety, wybierz kobietę mądrość. Są dwie drogi, wybierz tą drogę, która prowadzi do zbawienia, a nie do zatracenia. Tak? To są te decyzje dla młodych królewiczów. I w tym stadium, słuchajcie, nawet jak piszą, to nie ja, bo to nie jest moja mądrość, ale ludzie mądrzejsi ode mnie. W tym stadium, słuchajcie, nawet mądrze ze strony rodziców jest nie interweniować, ale czasami, tak, czasami w mądry sposób pozostawić dzieci, by poczuły konsekwencje swoich decyzji. Czyli nawet jak wiemy, że dziecko robi źle, to dać mu poczuć na własnej skórze, jaka będzie konsekwencja tej złej decyzji. I potem, słuchajcie, następuje okres młodych proroków, czyli tych, którzy powinni prowadzić innych, ale którzy też sami w wierze przeszli przez jakieś doświadczenia. I tutaj, nie wiem, na przykład Peter Leinhardt wskazuje, że już takie dzieci, nie wiem, 20, 19, 20, 20 kilkuletnie już mogą prowadzić młodsze dzieci, to już mogą być liderzy młodzieżowi tak naprawdę, nie? To oni mogą, czy wiecie, Peter Leibhardt, ja nie wiem ile on ma dzieci, ale pewnie różnica między najstarszym a najmłodszym jest taka, że ten najstarszy już był gotowy, żeby pouczać to najmłodsze, tak, kiedy się rodziło. Także są te stadia i prorocy oczywiście, co będzie przeznaczeniem proroków? No, przeznaczeniem proroków jest śmierć, ale po niej doświadczają też zmartwychwstania, tak? Ich celem jest kreowanie nowych światów. Oczywiście, i powiedzcie mi, to jest pytanie do was. Przedstawiłem wam pewien schemat. Co może być problemem w tym schemacie? No problemem w tym schemacie może być to po prostu, kiedy my usilnie próbujemy właśnie pozostawać w tym poprzednim stadium, kiedy już powinniśmy umrzeć i przejść do nowego stadium, tak? Jeszcze raz, nie? Nie powinniśmy już może w ten sam sposób tulić dzieci, nie zrozumcie mnie źle, dzieci cały czas zasługują na naszą miłość, ale w ten sam sposób nie powinniśmy już tulić, tak jak niemowlaków czy noworodków, tak? To jest ta różnica. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Słuchajcie, nie pretenduję do roli bycia prorokiem, bo gdyby tak było, to pewnie bym szybko zginął też.
Ale w stolicy.
W stolicy, ale w rodzinnych tych to i tak byście mnie nie lubili. A chcę, żebyście mnie lubili. Nie mówię też o tym dlatego, żeby się wymądrzać i pouczać was na temat wychowania dzieci, bo jak wiecie, nasze dzieci są dopiero bardzo małe i przed nami dopiero cały proces, że tak powiem, edukacji, tej edukacji klasycznej, wychowywania i tak dalej. Ale właśnie tak jak to przedstawiają Jordan, Leibhardt, inni, słuchajcie, to wszystko uważam, że jest niezmiernie istotne dla życia naszego Kościoła. Ja to na razie odniosłem tak do historii, na razie to odniosłem do naszego osobistego, rodzinnego życia, ale myślę, że też tę samą rzecz można powiedzieć odnośnie do naszego Kościoła. I chciałbym, żebyście też zwrócili uwagę na to, że Kościół przechodzi różne etapy swojego życia, swojego rozwoju. Jest niemowlęciem, jest młodym kapłanem, jest królewiczem, można powiedzieć, czy księżniczką, i jest celem, słuchajcie, celem naszym jest bycie prorokami, tak? Prorok to jest ten, który wychodzi do świata po co? Po to, żeby ten świat zmienić, po to, żeby ogłosić upadek starego świata i żeby swoją mową jakby wzbudzić nowe światy. I oczywiście to może oznaczać śmierć dla nas jako doświadczenie śmierci w ten sposób, chcę powiedzieć, czyli jakieś nawet uciski, jakieś prześladowania. Słuchajcie, przygotowałem, jak wiecie, bo to też jest takie odniesienie do tego, co było wczoraj, przygotowałem pokaz slajdów na nasze 20-lecie i na pewno pojawiło się też w moim sercu wiele sentymentów, wiele wspaniałych wspomnień. Słuchajcie, wiele się wydarzyło przez te 20 lat. Ale też jestem przekonany, słuchajcie, że te 20 lat już się nie powtórzy. Te kolejne 20 lat, które przed nami się nie powtórzą, one będą już inne. Już nie powtórzymy tych samych rzeczy. Tych samych osiągnięć, tych samych sukcesów. Ja nie mówię, że nie powtórzymy w ogóle żadnych sukcesów. Ale chodzi o to, że te rzeczy się zmieniły i świat teraz wygląda inaczej. Nasz Kościół wygląda inaczej. Słuchajcie, zmieniliśmy się i mam nadzieję, że też dorośliśmy i widzimy, że stoją przed nami nowe rzeczy i nowe wyzwania. I oznacza to po prostu jedną rzecz, że potrzebujemy wizji i nowych sposobów działania na kolejne 20 lat. Stare rzeczy, te rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, tym, co jako Kościół robimy co roku, nie są już adekwatne i właściwe dla naszego stadium. Może to oznacza, że nie wiem, że zamiast robić co roku te same rzeczy w ten sam sposób, powinniśmy zapytać się, co chcemy osiągnąć przez kolejne 20 lat naszego istnienia jako Kościół. Ja sobie pozwolę. To, co mi chodzi właśnie, to sprzedać wam taką myśl, że może warto być otwartym na nowe światy, na nową rzeczywistość, którą wspólnie możemy kreować przez nasze zaangażowanie. Jak to mówi mój znajomy we WST, on często mówi, jak już podsumowuje argument, come on, zobaczcie, zważywszy na wiek, na nasz wiek, 20 lat, niektórzy z nas sami powinni być już nauczycielami. To wy powinniście prowadzić grupy biblijne dla innych ludzi. Powinniśmy wkraczać w ten wiek prorocki. Amen. Dziękujemy, Panie Boże, za naukę o prorokach. Panie, niech będzie dla nas inspiracją. Jeśli nas to dzisiaj nie przekonuje, niech przynajmniej będzie właśnie tą inspiracją, tą rzeczą do przemyślenia na kolejne lata, tak abyśmy w przyszłości zostawili po sobie dobry ślad w Twoim Królestwie, dodali do chwały, do piękna Twojego Królestwa na ziemi. Amen.